Dobry wieczór Państwu. Witam w imieniu Zachęty Narodowej Galerii Sztuki i Księgarni Artystycznej na spotkaniu promocyjnej książki Ten łokieć źle się zgina, rozmowy z ilustratorami. Dwójka z ilustratorów siedzi w pierwszym rzędzie, mam nadzieję, że włączą się do dyskusji, a rozmowę poprowadzi Halina Rydlińska, oczywiście z autorem książki, Sebastianem Frąckiewiczem.
Witam serdecznie wszystkich przybyłych na warszawską premierę książki Ten łokieć źle się zgina. Wszystkich przybyłych mimo miesięcznicy oraz złej aury, która dzisiaj panuje. Mam nadzieję, że Państwo włączą się do dyskusji. Będziemy dzisiaj z Sebastianem rozmawiać o tym, jak rozwijała się polska ilustracja po 1989 roku, bo taki jest główny temat książki, wokół której odbywa się nasze dzisiejsze spotkanie. Sebastianowi udało się zgromadzić bardzo ciekawych rozmówców, bo to zbiór wywiadów. Są to wszystko artyści, którzy pracują z obrazem, ale ten obraz, ilustracje wykorzystują w rozmaitych dziedzinach, bo są zarówno ilustratorzy, którzy pracują stricte dla prasy, jak i ilustratorzy książkowi, twórcy, którzy są związani ze światem gier wideo, czy nawet z rynkiem muzycznym, bo mamy tutaj jednego autora, który opracowuje oprawę do tras koncertowych zespołów metalowych i projektuje też koszulki czy okładki płyt, więc książka jest niezwykle różnorodna, jeśli chodzi o tematy, i Sebastian we wstępie zaznacza, że na tej różnorodności mu zależało.
Tak, to prawda.
Ale jest jakiś wspólny mianownik i od tego chciałabym zacząć nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałabym Ciebie zapytać o to, czy uważasz, że polska ilustracja ma jakiś wspólny mianownik właśnie, czyli jakieś cechy, które sprawiają, że na świecie jest rozpoznawalna. Czy można dzisiaj mówić o polskiej szkole ilustracji?
Janek Wojtlik, który też jest tutaj rozmówcą w książce, mówi, że kiedy on, tylko że on akurat nawiązuje do tej polskiej szkoły ilustracji lat 60., pokazywał swoje prace w Paryżu, to kilka osób mówiło mu, że oni jakby czują, że to jest z Polski. Kiedy on pytał, dlaczego tak czują, dlaczego tak, jak oni to rozumieją, co znaczy, że wiadomo na pierwszy rzut oka, że coś jest z Polski, to chodzi o taką przekorność trochę, ręczną robotę, zadziorność i drapieżność.
O, dokładnie mówi tak. Wydaje mi się, że w polskiej ilustracji i plakacie cały czas widać taki pazur. Lubimy szorstkość formy, czuć rękę i materię. Bardzo często wynika to z pewnych odniesień retro. Mam na myśli odniesienie do naszej ilustracji z lat 60., czyli można by powiedzieć, że ten korzeń polskiej szkoły ilustracji jest dla nas wspólny dziś.
Znaczy dla tych osób, które w jakiś sposób z tego korzystają, bo ta polska szkoła ilustracji, wiesz, to jest taki ciężki kamień i możesz albo się do niego odnieść negatywnie, albo możesz go zignorować, ale jakby jeżeli robisz ilustrację, to znasz tą tradycję prawdopodobnie. Raz musisz się do niej, albo możesz się do niej odnieść. Nie wszyscy to robią i wydaje mi się, że dzisiaj mówienie o polskiej szkole ilustracji będzie trochę naciągane. To znaczy, że w przypadku Jana Wojtlika to jest prawda, bo on robi to świadomie i celowo. Natomiast nie zawsze tak jest. Wydaje mi się, że ilustracja stała się dzisiaj bardzo międzynarodowa, taka zglobalizowana i trudno już mówić o szkołach. Tak naprawdę czytamy dzisiaj wszystko. Czytamy mangę, amerykańskie komiksy, widzimy twórców całego świata i tak naprawdę każdy sobie wybiera punkt odniesienia, przy czym oczywiście na akademiach artystycznych, w szkołach artystycznych jednak cały czas się do tego gdzieś tam nawiązuje. No oczywiście można to zanegować, można powiedzieć, że ja już nie chcę, to jest starość i nie chcę do tego wracać.
A na jakich autorach ty sam się wychowałaś? Bo we wstępie mówisz, że wychowałeś się w bibliotece i to nie była wielkomiejska biblioteka, tylko biblioteka w małej miejscowości, i że twoje imaginarium i twój świat wyobraźni ukształtowały właśnie te ilustracje z pięknie wydanych w latach 60., 70. książek.
No tak, ja wychowałem się w lesie i bibliotece. W takiej kolejności, dlatego że pochodzę ze wsi Chodziw. Można ją czasami sobie znaleźć na mapie samochodowej. Na innej mapie niż samochodowej nie można jej znaleźć. Znajduje się w dawnym województwie sieradzkim, dzisiaj to jest powiat Łaski, niedaleko takiego miasteczka Widawa. To jest, zrobię taką dygresję, to jest ciekawe, to jest takie miasto, które ma korzeń średniowieczny, a w latach 90. samo zrzekło się praw miejskich, żeby nie płacić wysokich podatków. I tak sobie to załatwili. A wieś, w której się wychowałem, jest taką, była wieś takiego starego typu, prawdziwa rolnicza wieś, gdzie tak naprawdę pół dnia spędzałem sobie z psami w lesie i robiłem różne rzeczy typu, nie wiem, jak wtedy wszystkie dzieci, czyli strzelałem z łuku, tropiłem zwierzęta, ślady zwierząt.
Nie wiem, czy wszystkie dzieci strzelały z łuku.
No wiesz co, na wsiach tak, myślę, że tak. A ponieważ moja mama pracowała w bibliotece na wsi, a ta biblioteka nie była zbyt bogata i gdzieś tam pewnie na liście, wiesz, bibliotek, które miały mieć nowości, było na szarym końcu, to wychowałem się na książkach z 60-tych, 70-tych, bo nie było nowości. Więc tam był, bardzo pamiętam doskonale książki Towpika, Butenkę Wilkonia oczywiście, Rychlickiego. Bardzo bałem się książek Adama Kiliana, jego ilustracji do Klecht na przykład. I uwielbiałem Rechowicza i atlasy z gadami i wężami. Takie ręcznie rysowane, wiesz, takie ryciny stare. Nie?
No i dwóch swoich ukochanych autorów udało ci się potem namówić do tego, żeby udzielili ci wywiadu do książki.
Tak, bo mi zależało na tym, czy to nie za bardzo rezonuje?
Chyba jest dobrze.
Dobra.
Wszyscy kiwają głowami.
Okay. Zależało mi na tym, żeby to nie była książka taka skupiona na najnowszej ilustracji, tylko żeby pokazać tą taką współzależność między pokoleniami, żeby pokazać, jak te starsze pokolenia wpływają na średnie, średnie na młodsze. Są też tutaj dwie relacje mistrz-uczeń, dlatego że Jan Bajtnik jeździł do Józefa Wilkonia i uczył się pod jego okiem. Znaczy nie tylko do Józefa Wilkonia, ale Wilkon był jednym z jego mistrzów, a Katarzyna Bogucka studiowała u Iwony Chmielewskiej. Więc to chodziło o taką, mi przynajmniej chodziło o to w tej książce, żeby pokazać taką różnorodność pokoleniową i różnorodność zastosowania w ilustracji w różnych, nie wiem, środowiskach czy w różnych przestrzeniach, w różnych dziedzinach.
A czy rozmowy z tymi kultowymi, nie boję się użyć tego określenia, autorami rzuciły dla ciebie jakieś nowe światło na to, jak pracowało się ilustratorom w PRL-u?
Wiesz co, troszeczkę jakby otworzyły mi pewne rzeczy w głowie. Myślę, że to jest w ogóle niezbadany temat i należałoby go zbadać. Ciekawe, znaczy ja bardzo chciałem dopytać o cenzurę w przypadku książek dziecięcych, bo jest taka teoria i ja też tam o to pytam Wilkonia, czy rzeczywiście takie było, że dla artysty, który chciał mieć spokój i jednak zajmować się sztuką, to ilustracja dziecięca była taką bezpieczną niszą. Z jednej strony tak, dlatego że państwo socjalistyczne PRL wspierał ilustrację książkową dla dzieci i to był nasz taki towar eksportowy. Zresztą Wilkon mówi o tym wraz, że nie tylko nas, ale każdego państwa w latach 60-tych, 70-tych na fali boomu demograficznego. Każdy chciał pokazać, czy to kapitalista, czy socjalista, czy że mój kraj jest tym, który dzieci dba. Stąd te wszystkie właśnie biennale ilustracji światowej, ale z drugiej strony ta cenzura była, nawet w ilustracji dziecięcej. Wilkon tam pojada taką historię, kiedy narysował berlingowców w takim ciekawym kontekście. Z kolei Butenko opowiada o tym, że narysował kolejkę, tą kolejkę, znaczy tam ludzi stojących w kolejce, czy kur, już teraz słyszałem, jestem trochę jedną. Mówiłem, że się denerwuję przed spotkaniem, ale ja właśnie trochę denerwuję. I teraz zapomniałem dokładnie, o czym to było, ale ta cenzura jednak była. Ale też była taka sytuacja, że na przykład jakieś auto znalazł się na indeksie lub coś nie pasowało z autorem i ktoś, kto wykonał ilustrację do tego autora, po prostu jego praca szła do kosza cała, nie? No bo też proces tworzenia książki wtedy był o wiele dłuższy, od stworzenia czasami do publikacji mijało 3 lata.
Właśnie, książki czasami czekały na druk 2 lata w dzisiejszych czasach. Kiedy na wykonanie książki często mamy pół roku, to wydaje się ogromny przedział czasowy.
No tak, bo tam był kłopot z drukarniami. Tych drukarni było niewiele i stało się, czekało się w kolejce. Drukarzom nie wolno było podskakiwać, bo ktoś podskakiwał drukarzem, to po prostu trafiał na koniec kolejki. A w kolejności zawsze szły druki propagandowe, jakieś rzeczy dla oficerów wojskowych. Więc siłą rzeczy.
Co ciekawe, drukarzom zdarzało się ingerować w ilustracje zupełnie bez pardonu.
Tak, tak było. Tak, mówi o tym Butenko i chyba to zostało od lat 90., bo mówi też o tym Iwona Chmielewska, że pan drukarz poprawiał sobie długopisem i ilustracje, by stwierdził, że są niewyraźne.
Obrysował je flamastrem po prostu.
Długopisem, czy długopisem? Nie pamiętam teraz też dokładnie. Wszystko z książki.
A co byś powiedział tym, którzy dzisiaj płacząc nad rynkiem ilustracji w Polsce mówią, że no, kiedyś tym ilustratorom było lepiej, że kiedyś państwo bardziej wspierało rynek sztuki i ilustracji?
nie, no, państwo było takim głównym mecenasem i rzeczywiście, no, to wszystko zależy, jak wiesz, czego oczekujemy. No, jest grupa twórców, tutaj siedzą też przed nami, którzy mają też klientów z zagranicy, pracują, mają to szczęście, że pracują dla klientów z zagranicy i chyba to jest dobre wyjście, żeby jakoś godnie żyć z tego, co się chce robić, bo jednak polski rynek książki jest zbyt płytki. Ja sam w pewien sposób płaczę nad tym, bo trzeba jednak mieć na świadomość, że kiedy się mieszka w Poznaniu, czy w Warszawie, czy w innym dużym mieście i zarabia się znośne pieniądze, to stać nas na kupienie pięknej książki dla dzieci, ale jednak te nakłady są mniejsze i to jednak jest przyjemność dla klasy średniej, klasy wyższej lub ludzi, którzy po prostu są świadomi tego, gdzie tego szukać, bo ktoś może na przykład nie mieć pieniędzy, ale wie, ma dobry background kulturowy i wie czego szukać w bibliotece albo o co poprosić. A jednak tamte nakłady, które zaczynały się od 50 tysięcy, bo to były takie nakłady mniej więcej średnie, 50 tysięcy, do 300 tysięcy nawet, taka seria z biurką, które można było kupić w kiosku, właśnie. Piękną książkę można było kupić w kiosku, a nie w księgarni artystycznej, czy w tak zwanej dobrej księgarni. I to jest ta zasadnicza różnica. I też dzięki temu ja na to trafiłem. Wątpię, gdybym się czy urodził na wsi, mieszkał na wsi, żebym miał taką możliwość. Może teraz w ostatnich latach tak, bo biblioteki, ale to w małych miasteczkach są lepiej zaopatrzone. No ale nie sądzę, żeby tak była analogia nastąpiła. Znaczy, tamten dostęp do ilustracji ładnie był bardziej demokratyczny. Większa grupa społeczna, większa liczba dzieciaków mogła z tego korzystać.
No i pewnie też trochę inaczej wyglądała edukacja estetyczna, chociaż akurat szkołom artystycznym w twojej książce mocno się dostaje i większość ilustratorów, z którymi rozmawiasz, twierdzi, że no, to wykształcenie artystyczne, które odebrali, niekoniecznie pomogło im w pracy zawodowej.
Muszę zapytać tutaj, wiesz.
Ania Halarewicz się przestraszyła.
Właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy na akademię pieczyłam, ale wydaje mi się, że udzieliłam odpowiedzi, że chyba nie przeszkadzała mi akademia, nie przeszkadza i no, chyba nie miałabym takiej szansy tych pracowni dostępu, ale no, wydaje mi się, że zupełnie po kierunku nieartystycznym też jak się chce to robić, to brak akademii nie przeszkodzi teraz w tym.
Znaczy jeden z takich podstawowych zarzutów, który pada w książce, jest chyba taki, że uczelnie nie przygotowują ilustratorów do tego, żeby radzić sobie na rynku, czyli być może uczą ich, jak rysować, natomiast nie uczą ich, jak przetrwać w sensie ekonomicznym, czy jak poradzić sobie z własnym PR-em, nawet z kwestiami prawnymi.
Ja o tym aspekcie to nawet oczywiście, że przynajmniej 10 lat temu to o radzeniu sobie na rynku po ukończeniu akademii to nie było mowy i w ogóle wydaje mi się, że w trakcie studiowania życie po ukończeniu akademii w ogóle jawiło się czas do dyplomu, ten dyplom, ta najważniejsza rzecz, żeby przeżyć, on był fantastyczny, a później radź sobie, no. Nawet myślę o zajęciach, na przykład z prawa autorskiego, które były jako jakieś fakultatywne zajęcia, 2 godziny, a wydaje mi się, że to powinien być przedmiot od pierwszego roku podstawowy i z egzaminem na końcu.
No i licea plastyczne, one również w którymś z wywiadów zostały oskarżone o to, że wypuszczają, tak właśnie, sformatowane, zmanierowane dzieci.
Tak, ale to jest tak zawsze, ktoś, kto przeszedł przez edukację artystyczną, na nią narzeka, ale jednak ją przeszedł. I to jest tak, że na pewno też jest punktem odniesienia. Nie wiem, ja jako dziennikarz czy krytyk też mogę powiedzieć, że nie wiem, polonistyka nic nie dała mi, prawda? Ale jednak skończyłem tą polonistykę i być może nawet sobie tego nie uświadamiam po prostu, na ile mi to pomogło, na ile mi to gdzieś tam zaszkodziło.
Odniosłam się do wątków dotyczących PR-u i jakiejś autopromocji i ten wątek również w książce mocno wybrzmiewa, że internet i media społecznościowe sprawiły, że artysta dzisiaj sam siebie musi zachwalać i sprzedawać na rynku. Niektórzy podchodzą do tego krytycznie, na przykład Emilia Dziubak, jedna z bohaterek książki, mówi tak: kiedy zaczynałam pracę jako ilustratorka, w Polsce każdy rysował i tworzył sobie tak zupełnie na luzie. Było w tym dużo wolności i eksperymentowania. A dzisiaj, kiedy czytam recenzje książek dla dzieci, obserwuję środowisko twórców, ale też blogi, to odnoszę wrażenie, że nabiera to patosu i elitarności. I tak szczerze, to wolę się od tego odciąć. Pytanie, czy w ogóle da się od tego odciąć?
Ale to się z tego, co pamiętam, odnosi właśnie raczej do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli do takim jakby dostępie tej głodnej książki do pewnej zamkniętej grupy zamożniejszych Polaków, zamożniejszych obywateli niż do autopromocji, bo Emilio Dziubak też ma swój fanpage i tam całkiem nieźle sobie z tym radzi. No bo po prostu, wiesz, ilustracja zaczęła być czymś poważnym. Jeszcze tam po 2000 którymś roku, kiedy wiesz, powstały dwie siostry, Ezop, Muchomor i pierwsze oficyny, no to były małe firmy rodzinne zakładane z dużym ryzykiem. A dzisiaj jednak ten, co by nie powiedzieć, mimo tego, że ten rynek książki dla dzieci jest cały czas nie jest duży, to jednak jest już wszystko serios, nie? To już nie są, wiesz, historie w zasadzie hobby, może coś z tego będzie, nie?
No ale ten internet pomógł, czy nie?
Wiesz co? No to jest trochę tak, że internet daje ci taką możliwość, że możesz zastukać w każde drzwi, tylko że w te drzwi stuka już setki innych. I teraz pytanie, czy to, z czym stukasz, jest na tyle dobre, że ty akurat się...
No, czyli teoretycznie to dobrze, bo nie liczą się znajomości, tylko umiejętności.
No tak, tak.
I to trochę demokratyzuje rynek.
To trochę demokratyzuje, no.
A dlaczego w Polsce nie istnieje instytucja agenta ilustratora?
To jest pytanie właśnie.
To, oczywiście zdarzają się takie przypadki, ale bardzo rzadko. Przez chwilę na polskim rynku działała agencja ILO,
tak,
którą współtworzyła Agata Endo-Nowicka, ale z różnych względów ta agencja już nie działa. Agata też zresztą nie mieszka w Polsce aktualnie. No ale na zagranicznych rynkach właściwie każdy liczący się ilustrator ma agenta. W Polsce tak nie jest.
No bo w Polsce, jak wiesz, z każdą pracą twórczą jest tak, czy to jest dziennikarz, czy to jest autor, czy ilustrator. Wszystko jest trochę na gębę. Umowa jest czasami podpisywana po fakcie. A poza tym nie ma takiego zaufania społecznego. O tym mówi Felix Kalbeck bardzo wyraźnie, że u nas jakby rozumie się rolę agenta jako kogoś, kto po prostu zabiera ci ten kawałek tortu, który może być podzielony jako niepotrzebne ogniwo, a po prostu na Zachodzie działa to inaczej. Myślę, że po prostu brak tej kultury, to nie jest tak, że da się to przeskoczyć. Tam ten agent jakby, wiesz, to jest osoba, która już przez ileś tam dekad funkcjonuje, nie? No bo polska ilustracja w takim kapitalistycznym żywiole funkcjonuje dopiero od lat 90. Wcześniej to było wszystko zarządzane państwowo, więc nie wiem, nie było u nas szkół reklamy na przykład, nie? Lub szkół, takich szkół rysunku reklamowego we Francji. Bardzo dużo rysowników komiksowych we Francji to są osoby, które skończyły szkołę rysunku, szkołę reklamy po prostu. Na przykład, jeżeli Państwo znają taki komiks Rycerze Świętego Wita, doskonały komiks Davida B. To jest facet, który uczył się rysunku miał być reklamiarzem, miał pracować w agencji reklamowej, to po prostu porzucił, zaczął robić komiksy. U nas tego po prostu nie było, więc jakby agent siłą rzeczy nie był potrzebny.
Agenta, no tak, ale mamy na przykład państwo. Mamy na przykład agencje reprezentujące fotografów, mamy agencje reprezentujące filmowców, czyli czemu z tymi ilustratorami jest inaczej? Czym to się różni?
W 90. reklama się tak rozwijała, że wiesz, to ssanie na fotografię było niesamowicie potrzebne, a ta ilustracja w Polsce w latach 90. została wyparta wszystko, co z Zachodu, czyli wszystkie Disney, podobne historie. Więc wydawca wolał wydać coś na licencji, bo tak było taniej. To jest zupełnie inna sytuacja. A fotografowie po prostu robili wtedy dobre kasy, nie? I dobrą karierę.
Skoro o kasie mowa, to trzeba powiedzieć, że twoi rozmówcy nie są zbyt chętni, żeby podać konkretne stawki, za które pracują. I próbujesz ich namówić do tego, żeby operowali konkretnymi kwotami. Oni unikają odpowiedzi jak mogą, ale z kilku wywiadów wynika, że zdarza się ilustratorom przygotowywać pracę do prasy już za 300 zł, a 1000 zł to jest taka no, świetna stawka.
No tak, no bo jak wiadomo, wszystkie stawki w prasie padły, siadły i niezależnie od tego, czy to jest tekst, czy to jest ilustracja. Tak, mi zależało na tym, żeby w jakiś sposób przy autoryzacjach większość konkretnych sum wypadła. I powód był prosty. Chodziło o to, że kilka osób powiedziało mi, że jeżeli on teraz poda kwotę, to kiedyś nie będzie mógł jej podnieść, albo klient znajdzie tą książkę i powie, a tu za taką pracę chciałeś tyle pieniędzy, to ja ci nie mogę zapłacić więcej. U nas po prostu pośnie, ponieważ nie ma tego agenta i nie ma też jakichś takich normowanych stawek. To
no właśnie, bo nie ma konkretnych widełek, w których możemy się poruszać.
Widełki są w przypadku prasy. I zostawiliśmy te kwoty w przypadku zagranicznej prasy, gdzie na przykład chyba tam jest New York Times podany jako przykład, że oni płacą każdemu zawsze taką samą kasę, nawet niezbyt dużą. Mimo tego, że wydzieliliśmy te konkretne sumy, a zostawiliśmy widełki, to i tak daje to pewne pojęcie, ile się trzeba napracować, żeby domknąć miesiąc. Bo chodziło mi o to, żeby trochę nie idealizować tego zawodu. Znaczy, żeby pokazać, że to nie jest tak, że gwiazda filmowa, jak jest gwiazdą, to naprawdę sobie świetnie radzi i kupuje sobie domy na Florydzie. A ilustrator, nawet gwiazdor, nie będzie go stać na dom na Florydzie.
Rafał Wechterowicz, który rysuje dla przemysłu muzycznego, można tak powiedzieć.
Tak, tak.
Zdradził ci, że miesięcznie opracowuje nawet kilkanaście wzorów, to znaczy, że właściwie ciągle pracuje.
Tak, tylko że wśród tych kilkunastu wzorów są wzory zarówno na sprzedaż, jak i wzory robione dla znajomych. Rafał Wechterowicz mieszka w Poznaniu, ja też mieszkam w Poznaniu, chociaż z niego nie pochodzę. I Poznań ma bardzo silne środowisko anarchistyczne, z którym też gdzieś tam się trochę dobrze znamy. Jakby my znamy się też tego, trochę z tego kręgu. I Skłod Rozbrat, na przykład Federacja Anarchistyczna, są takie mocne ośrodki, bardzo stare. Najstarszy ośrodek właśnie, najstarszy skład w Polsce to jest Rozbrat. I on robi dużo rzeczy dla Rozbratu, ponieważ wywodzi się z tego środowiska, a sam kiedyś jakby był stage'owcem, chyba nadal jest, stuka hardcore punk, więc mimo tego, że jakby jest zajęty, to i tak uważa, że czasami robi takie rzeczy non profit. Więc w tych 15 czy tam kilkunastu projektach są też takie projekty po prostu non profit albo robione dla znajomych za stówkę, powiedzmy, nie?
Myślę, że warto też opowiedzieć o absurdach pracy z klientami, bo nie wszyscy klienci odnoszą się z wystarczającym szacunkiem do artystycznej wizji, którą prezentują im ilustratorzy i chcą często ingerować bardzo w pierwotny projekt.
No, tak jest. Ja chciałem tylko się zatrzymać, jeśli mogę tak ci wejść w słowo.
Oczywiście.
Pewnie słyszeli Państwo o tym, że Behemoth, czy dokładnie Adam Darski Nergal, stanie przed sądem za zbezczeszczenie symbolu narodowego przez koszulkę. I to jest ta koszulka. Rzeczpospolita niewierna. Kiedy robiliśmy ten wywiad, jeszcze nie wiedzieliśmy, że to tak się skończy. To znaczy, sprawa wtedy trafiła do sądu, ale wszyscy uznali, że po prostu nikt nie będzie tutaj, wiesz, kotów darł o koszulkę. No, sprawa jest poważna i tamten, nie pamiętam teraz, jaki tam grozi wyrok, ale to nie są jakieś takie drobnostki. Więc jakby ilustracja może być bardzo polityczna i można za to beknąć w sądzie. Lepiej nie rysować, nie parafrazować go dla polskiego dzisiaj.
A wracając do absurdów pracy z klientami, czyli do tego, że ten łokieć źle się zgina?
No tak, no to jest to, co powiedziała Ania tutaj, bo ten tytuł jest trochę parafrazą wypowiedzi właśnie Ani o źle zginającym się kolanie. Ja z kolei od innych rysowników komiksowych, kiedy słyszałem, jakie się dostaje korekty, to też słyszałem, że albo ręka się źle zgina, albo noga się źle zgina, co zawsze się źle zgina. Ja pracowałem też przez lata, praktycznie przez dekadę w branży reklamowej. Byłem copywriterem, też dyrektorem kreatywnym i też przerobiłem to na swojej skórze. To znaczy zrobiliśmy jakieś projekty nawet dla takich klientów bardziej ambitnych, którzy właśnie też chcieli mieć projekt oparty o ilustrację i dostawałem takie tak zwane feedbacki, jak to się mówi brzydko w branży. I najczęściej właśnie przytyk był do tego, że to jest nieanatomiczne, że usta człowieka tak nie wyglądają, łokieć się tak nie zgina, noga tak nie wygląda. No ale ja mówię, no dobra, dobra, ale to jest ilustracja, to jest interpretacja, to nie jest rysunek anatomiczny.
Czyli hiperrealizm rządzi wyobraźnią reklamiarzy wciąż.
Nie, wiesz co, nie reklamiarzy, wyobraźni klientów i wyobraźni przeciętnego Polaka rządzi taki szacunek do poprawnego rysunku, bo to jest efekt zaniedbań edukacji plastycznych. Albo po prostu takiego, wiesz, takiej edukacji plastycznej, że dzisiaj rysujemy domek, lub rysujemy sarenkę, lub rysujemy konia i kto narysuje, wiesz, ładniej tego konia, czyli po matejkowsku realistycznego, ten ma piątkę. A jak ktoś narysuje zielonego konia, czy niebieskiego, jak to w tytusie Romku Jatomku, no to już złego konia narysował. I to jest takie, albo bardzo często jest takie, pamiętam, był taki przytyk, gdzieś robiliśmy jakąś też kampanię reklamową i ktoś mi powiedział, że postacie wiszą. Mówię, no ale jak wiszą, no to jest takie białe tło, no to co mam zrobić? Niech pan da taki cień pod stopami, mówię, że to wygląda głupio, nie? Nie, ma być punkt odniesienia, być cień, żeby nie było widać, że to wisi. No dobra, no to będzie. I wiesz, ktoś musiał tam jakiś taki delikatny cień pod stopami zrobić, żeby nie było, że on wisi w powietrzu. Nie?
O złotych czasach polskiej reklamy opowiada ci z kolei Bartłomiej Gaweł.
Nie, Piotr opowiada o...
Ale też, o, tak. Przez chwilę opowiada.
Tak, rzeczywiście, autorki już późniejszych.
Tak. No właśnie, bo ta reklama wydawała się w pewnym momencie Eldorado dla ilustratorów, takim miejscem, w którym mogli liczyć na godziwe zarobki, ciekawe komercyjne projekty.
Wiesz co, no właśnie, wydaje mi się, że, bo teraz też pytanie, wiesz, co my rozumiemy przez złote czasy, bo mi się wydaje, że złote czasy dla reklamy to były właśnie początki lat 90. To były wtedy najlepsze pieniądze, nie było jeszcze agencji sieciowych w Polsce, wiesz, to prawda były historie typu ojciec prać, ale generalnie było dużo wolności, robiło się frugo przysłowiowe, a później to wszystko już, wiesz, usystematyzowało i już nie było tak fajnie. No tak, reklama nie daje wolności, w reklamie decyduje klient. Z biegiem lat coraz bardziej agencja staje się z takiej jakby dział kreacji, czy w ogóle agencja reklamowa nie pełni funkcji doradczej, ale usługową. Ostatnio nawet gdzieś ktoś to właśnie dokładnie tak powiedział, że po jakimś konkursie reklamowym, że zmieniliśmy się z branży kreatywnej w branżę usługową. Zgadzam się niestety.
No jak w zetknięciu z takim twardym rynkiem ma sobie radzić ilustrator? Jak działać, żeby nie zatracić swojego stylu, swojej tożsamości z jednej strony, a z drugiej jednak mieć kasę na życie? No
to Jan Felix Kalwitz sobie z tym doskonale radzi po prostu, bo tutaj właśnie z taką osobą, która dużo pracuje dla agencji reklamowych, znaczy robi coś dla klienta korporacyjnego via agencja reklamowa, jest Jan Felix Kalwitz i to jest tak, że po prostu są tacy ilustratorzy, którzy mają taki styl, który odpowiada klientom, więc trzeba mieć takie szczęście i taki styl. Akurat tutaj Janek rysuje w taki sposób, że ma dużo detali. Klienci docenią. Klienci lubią, jak się dzieje na obrazku. To też jest taka cecha, że lubią, jak się dzieje na obrazku.
Chociaż akurat Jan Kalwitz mówi o tym, że posiadanie własnego stylu może być przekleństwem, w tym sensie, że klienci przyzwyczajają się do tego, że robisz pewnego typu ilustracje i potem chcą, żebyś robił ciągle tak. Ten typ ilustracji. I on chce na przykład już ewoluować stylistycznie, chce iść w jakimś innym kierunku, a oni mówią, no jakbyś mógł dla nas jeszcze jedną mapę zrobić.
Tak. Jan mówi o czymś takim jak śmieszne mapki. Może pokażę te śmieszne mapki. O, śmieszne mapki wyglądają tak. I właśnie to jest to, co Jan Kalwitz najczęściej robi dla klienta komercyjnego, czyli śmieszne mapki. No to jest właśnie to jakby ten hiperrealizm, to jest taka jedna rzecz, którą klienci cenią. A drugą rzecz, którą klienci cenią, a też to jakby ze swojego doświadczenia wiem, to jest jak się dzieje, że ma się dziać na obrazie. Jak jest przedstawieniowo i dowcip, radość, żeby było wesoło. Ilustracja nie może być. Lepiej, żeby nie była smutna.
A czy to ważne, żeby ilustrator miał swój styl, jak uważasz?
Przepraszam. No to mówi się, to jest właśnie różnica między ilustratorem a projektantem, że projektant się dostosowuje, a ilustrator ma swój styl. Wydaje mi się, że dla wielu ilustratorów posiadanie tego swojego stylu jest bardzo istotne, żeby mieć własny język narracji wizualnej i własny język opowiadania obrazem. Więc tak, więc chyba tak. Oczywiście to jest teraz to, o czym mówiliśmy przed chwilką, czyli teraz tak, czy zaryzykujesz i zmienisz ten styl, może stracisz trochę klientów, ale się jakoś odświeżysz, czy będziesz robić te rzeczy, które się robiły od tej pory, no i nie ryzykujesz. To chyba z każdą dziedziną twórczości jest tak, że wiesz, jak chcesz coś zmienić, to ponosisz ryzyko po prostu.
Z historii, które snują twoi bohaterowie, wynika, że w pewnym sensie ukoronowaniem pracy każdego ilustratora jest ilustrowanie książek, bo bardzo wielu z nich zaczyna od prasy, a potem ciąży w kierunku książek, tak żeby finalnie robić już tylko książki. Z czego wynika taka chęć?
Oddam mikrofon tutaj człowiekowi od książki teraz, bardzo dobrej. Piotr Socha jest autorem książki Pszczoły, która jest tłumaczona na wiele języków. Masz tam? Działa?
Halo, o, słychać mnie. No ja robię pracę dyplomową w pracowni profesora Stannego. O, mogę powiedzieć tak jak Bogdan Butenko, że jestem uczniem Matejki. Bo Bogdan Butenko był uczniem Jana Marcina Szancera, a Szancer uczniem Mechofera?
Jakoś tak. To jest taki...
A Mechofer uczniem Matejki? No to ja byłem uczniem profesora Stannego, który był uczniem Szancera, który był uczniem... I tak tam, dalej.
Jest ta anegdota taka.
No więc robiłem pracę dyplomową z ilustracji książkowej, ale przez lata nie zajmowałem się ilustracją, bo nie wierzyłem w to, że po prostu będę mógł z tego wyżyć, tak najprościej mówiąc. I przez lata robiłem ilustracje do prasy. Znaczy myślę, że akurat moim życiem w dużym stopniu pokierował przypadek. Pewnie przypadek w ogóle odgrywa ważną rolę w życiu bardzo wielu ludzi. No, mimo że robiłem dyplom z ilustracji, przez lata się nią nie zajmowałem, a kilka lat temu wróciłem do tego w jakimś stopniu z zazdrości. Pozazdrościłem sukcesu Danielowi Mizielińskiemu, który zrobił książkę Mapy i sprzedał ją w nakładzie 3 milionów egzemplarzy. Znaczy to oczywiście nie była jedyna motywacja, ale istotna. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby robić ilustracje, żeby wrócić do robienia książek.
A pszczoły w jakim nakładzie się sprzedały?
Nie wiem. Nie, no na pewno daleko jeszcze, zdecydowanie daleko do takich liczb, ale ilustracja prasowa, którą się zajmowałem, ma krótki żywot, ląduje dość szybko w koszu i no, robienie książek to jest robienie czegoś takiego, co właśnie ma troszkę dłuższy żywot. Chciałem to robić, ale z powodów ekonomicznych tego nie robiłem. W zasadzie zrobiłem tylko 5 książek w życiu. Ta książka, którą teraz wydałem, jest 5. Chciałem to robić, bo miałem ochotę na jakąś zmianę. Przez lata robiłem ilustracje do prasy. Czyli działałem na zasadzie zamówienie, zlecenie, bo wykonywałem usługi. A tutaj to było dla mnie jakieś wyzwanie, bo musiałem, znaczy rysowanie książek jest czymś innym niż rysowanie ilustracji do prasy, bo trzeba jakby wymyślić większą całość. Trzeba wymyślić bohatera, trzeba się przestawić na jakby innego rodzaju myślenie. I teraz nie robię ilustracji do prasy, tylko właśnie chyba będę robił książki. Miałem trochę szczęścia. Szczęście.
Czyli można żyć wyłącznie z rysowania książek?
No w tym momencie nie mogę narzekać. Ważne jest, żeby współpracować z dobrym wydawcą. Ja współpracuję z wydawnictwem Dwie Siostry i jakby rola wydawcy jest tutaj bardzo duża. To jest trochę taka rola producenta. To znaczy one dokładnie wiedzą, co chcą, znają, nie wiem, światowe trendy w ilustracji i potrafią doradzić, ocenić. Było parę takich momentów, kiedy, znaczy wymyśliliśmy temat książki, pszczoły, życie pszczół. Wydało nam się, że jest ciekawy, ale książkę można zrobić na 10 różnych sposobów. Ilustrator może narysować tak lub tak. I wydawca, dobry, wrażliwy wydawca potrafi jakby doradzić i troszkę pokierować. I więc to była taka praca wspólna w jakiś sposób.
A ile czasu dostaje ilustrator średnio na to, żeby opracować taką książkę?
No to jest największy problem. Znaczy są książki, które można jakoś ogarnąć czasowo. Na przykład można ustalić, że robimy, że trzeba zrobić okładkę plus 15 ilustracji całostronicowych i tam kilkanaście ilustracji rozrzuconych w tekście. I to można jakoś oszacować. Zrobienie jednej ilustracji zajmuje tyle i tyle czasu. W 3 miesiące zdążę. Ale ta książka Mapy, o której wspominałem, była robiona przez 3 lata przez 2 osoby. Jak się jej przyjrzeć, no to jest benedyktyńska praca. Kto, jaki dorosły człowiek, który nie wiem, nie jest bogaty z domu, może sobie pozwolić na to, żeby przez 3 lata być skupionym na projekcie, no, który przyniesie bądź nie przyniesie dochód za te 3 lata. No to jest, to też jest tego typu problem, no, że mało kto sobie może na to pozwolić. No ja mogłem sobie pozwolić na zrobienie książki, bo wykonałem jakąś komercyjną pracę, która pozwoliła mi odrzucać przez jakiś czas zamówienia i zajmować się tylko tą jedną książką.
Ja bym jeszcze podrążyła wątek nakładów, bo to jest dla mnie ciekawe, jakie nakłady średnio tego typu książki w Polsce mają, jaki nakład sprzedany można już uznać za sukces, co robi książkę bestsellerem.
Czy wiesz, te nakłady, o których mówimy, są nakładami na świecie. 3 miliony to było właśnie to, że jak robisz książkę tylko na rynek polski, to nie ma możliwości, żeby z tego żyć. Właśnie chodzi o to, żeby wydawać rzeczy za granicą. I wiesz, polska książka obrazkowa, polska książka ilustrowana dla dzieci cieszy się takim uznaniem i estymą na świecie od lat 60. Po prostu my jako autorzy książek, jakby ilustracji książkowej dla dzieci, mamy dobrą opinię od lat 60. i 70. Tak jak Włosi, tak jak ilustracja koreańska, ilustracja na przykład z Iranu, bo Iran też jest takim krajem, gdzie ilustracje, więc raz, że to jest, wiesz, nowe pokolenie twórców, dwa, że jest taka długa ciągłość i długa tradycja, no i też nagrody w Bolonii, nie? To też jakby to sprzyja temu. Ale z tego, co ja wiem, być może wydawcy teraz już się zmieniło, ale jeszcze dane na ten nakład było między 5 a 10 tysięcy, to już jest dobrze, nie?
To znaczy, że już jest bestseller.
Znaczy, nie wiem, czy bestseller, wiem, że jest okej, nie? Ale wiesz, to jest za mało, żeby z tego żyć, dlatego trzeba robić książki, które... Na przykład Emilia Dziubak robi książki z Martinem Widmarkiem, które robi najpierw na zamówienie wydawcy szwedzkiego, a dopiero one są tłumaczone później w Polsce, więc można i tak, nie? Można tak jak Piotr, a można w drugą stronę.
A czy rozmawiając z ilustratorami zauważyłeś jakieś różnice w jakości współpracy pomiędzy ilustratorem a wydawnictwem, które jest w Polsce, a za granicą?
Ty teraz mi zadałeś pytanie retoryczne.
Wiesz, o tym. Trochę tak.
Po prostu, no tak, tak, oczywiście kultura pracy jest inna. Ale to też zależy od... To można tak generalizować, ale chodzi o to...
Ale właśnie jakbyś konkrety podał. No, kultura pracy inna, czyli co się dzieje
inna? Po prostu, wiesz, są w Polsce dobrzy wydawcy, ale są w Polsce niestety też wydawcy, którzy wiesz, nie, właśnie chcą ingerować i tak dalej. Z tego co mówi Emilia Dziubak, ona woli pracować dla szwedzkich wydawców, ponieważ po prostu ma tam większą wolność, jest wszystko bardziej przejrzyste, również jeśli chodzi o finanse. Ona mówi o tym, że czasami się zdarzało to, że miała jakieś ustalenia, po czym w trakcie gry zmieniały się zasady, a w Szwecji tak nie ma. Poza tym w Szwecji jest tak, że autor, tam są stałe stawki, nie ma czegoś takiego, że ilustrator, który z gwiazdą dostaje więcej. W tym wydawnictwie, w którym ona pracuje, że po prostu za ilustrację jest taka stawka. Jest to, ale to Szwecja jest też takim krajem, nie? Demokratycznym. To jest jakby różnica pewna.
A jeśli chodzi o różnice merytoryczne, bo na przykład pojawiają się też wątki dotyczące prasy zagranicznej i tego, jak bardzo może prowadzić ilustratora dyrektor artystyczny.
No właśnie,
jak ważna to jest instytucja na świecie w magazynach. Jest zresztą na tej sali jeden dyrektor artystyczny, do którego teraz się uśmiecham, jak to mówię. Więc tak, na świecie to instytucja i taki dyrektor, dobry dyrektor artystyczny często daje ilustratorowi ogromny komfort pracy.
No tak, bo to jest taka trochę rola doradcy, no właśnie rola dyrektora artystycznego jest rolą dyrektora artystycznego. U nas po prostu jest to osoba rzadko występująca w przyrodzie, a...
Znaczy u nas ona występuje, ale tam na świecie na przykład dyrektor artystyczny ma więcej czasu, żeby zrobić szkicę potencjalnej ilustracji, osadzić ją w layoucie.
Po prostu jest więcej czasu na rozmowę o pracy. Jakby ilustrator nie jest zostawiany sam z sobą nad ilustracją. No i to jest właśnie... To jest ta różnica, właśnie mówię o większej kulturze pracy, która też polega na tym, że planujemy coś z wyprzedzeniem. I to tak samo jest w agencjach. Mam też kilku kolegów, którzy wyjechali do Niemiec czy do Holandii i też pracowali w agencji. Też o tym mówi Janek Kalwejk, że w polskich agencjach reklamowych jest piątek, godzina 16 i nagle klient dzwoni i mówi, Jezu, trzeba na poniedziałek coś zrobić. I wszyscy teraz tracą weekend po to, żeby coś zrobić. A potem w poniedziałek się okazuje, że nie to miałem na myśli. Może byście inaczej poszli. A tutaj jest inaczej, jest większa kultura pracy w planowaniu pracy, w omawianiu, jakby ten koncept jest istotny, zarówno na poziomie, zarówno w przypadku wydawcy książkowego, jak i wydawcy prasowego, jak i reklamy. O.
A opowiedz teraz proszę o tym, jak twoi rozmówcy pracują ze słowem, bo wydaje mi się to ciekawym tematem, czyli jakieś proporcje pomiędzy słowem a obrazem. Również to, czy ilustracja powinna odnosić się bezpośrednio do tego, co w tekście, czy być jakąś wartością dodaną, jakimś osobnym mikroświatem?
Są różne szkoły i różne podejścia i różne wymagania. Niektóre redakcje chcą, żeby ilustracja była jakimś dopowiedzeniem albo odnosiła się ściśle. Z kolei dwójka z moich rozmówców, czyli Jan Bajtnik i Iwona Chmielewska, w ogóle nie mówią o sobie ilustratorzy, oni nie lubią tego słowa, bo oni są autorami książek obrazkowych. A w książce obrazkowej ilustracja nie dopowiada albo nawet nie interpretuje tekstu, tylko jest takim głównym nośnikiem narracji. I dlatego ja uważam, że na przykład książka obrazkowa jest, picture book jest bardzo bliska komiksowi. Tam się po prostu to oczywiście różni formalnie, ale jakby takim źródłem narracji jest jednak obraz albo napięcie między obrazem a słowem, a w takiej książce klasycznie ilustrowanej jednak jakby pierwotny jest tekst. I to jest, ale mi właśnie chodziło o to, żeby trochę tą książką zadać sobie takie pytania o granice ilustracji. Być może ten wyraz jest już, Iwona Chmielewska mówi, że to jest taki wyraz z XIX wieku. On zakłada to, że obraz jest zawsze jakimś usłużny wobec tekstu, a dzisiaj są bardzo różne formy tego eksponowania obrazu, i czy to w książce, czy gdzieś indziej.
Wilkoń mówi ci w rozmowie tak, poprawnym ilustratorem może być wielu. Ktoś może mieć biegłość warsztatową i rysunkową, ale następne etapy to już są rzeczy subtelne i graniczą z wielkim talentem i mistrzostwem. Samoświadomość w tym zawodzie jest potrzebna?
No myślę, jak w każdym, wiesz, w każdej dziedzinie sztuki samoświadomość i taka wiedza na temat swoich umiejętności jest chyba kluczowa, nie? Żeby znaleźć balans między skromnością a pychą po prostu.
A co byś radził młodym ilustratorom, którzy dzisiaj musiałam o to zapytać, bo ten wątek się pojawia, no przykro mi, pojawia mi się regularnie na wszystkich forach internetowych, gdzie młodzi twórcy zastanawiają się, jak zaistnieć na rynku, o którym mówisz w książce, że wcale nie jest łatwy. No i są różne szkoły, można się starać o stypendia, można startować w konkursach. Co ty jako osoba zajmująca się tym tematem zawodowo byś poradził takim młodym autorom?
Wiesz co, ja rzeczywiście, bo ja też piszę ilustracji do prasy, nieczęsto, dlatego że w ogóle są takie dziedziny w polskiej kulturze, o której niezbyt często można pisać. Taką dziedziną kiedyś był komiks, ja się nie zajmuję 15 lat i pamiętam początki i o komiksie w ogóle nie dało się nigdzie napisać. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, komiksie można pisać wszędzie. Ale o książce dziecięcej, książce ilustrowanej dla dzieci, czy o muralach, w ogóle nie, o książce ilustrowanej dla dzieci piszesz dwa razy w roku. Na gwiazdkę i na Dzień Dziecka. Potem przez cały rok wszystkie media narzekają, że Polacy nie czytają, ale nikt nie traktuje literatury dla dzieci poważnie. Mówię teraz o redakcjach. Szwedzi...
Patrzysz na mnie
znacząco. Nie mieliśmy jeszcze możliwości współpracy z sobą. Natomiast tak to jest. Znaczy w Szwedzi rzeczywiście, na przykład w Szwecji czy w Norwegii traktuje się, czy we Francji, każde poważne pismo, dziennik recenzuje na bieżąco literaturę dzieci, bo uważa, że to jest, wiesz, czymś, skorupka za młodo i tak dalej. To jest ważne. U nas tak nie do końca jest. I dlatego ja na przykład jako osoba, która pisze o tym, zawsze śledzę konkursy, bo jest kilka konkursów w Polsce, które na przykład książka dobrze zaprojektowana, zacznijmy od dzieci, która chyba Katowice organizują. Jest dużo konkursów, po których są fajne efekty. I chyba właśnie takie konkursy organizowane przez uczelnie, konkurs Jasnowidzer organizowany przez dwie siostry i uwaga, konkurs Biedronki, Piórko, który jest najlepiej opłacanym konkursem ilustratorskim, w ogóle autorskim ever. Mogą brać udział tylko debiutanci i chyba 100 tysięcy złotych do zgarnięcia. Żeby nie było, to nie jest tak, chodzi o to, że cała korporacja, czyli jak się mówi, Jeronimo Martins, czy Jeronimo, nie znam portugalskiego. Oni na całym świecie organizują...
Jeronimo Martins.
No to widzisz, musisz mnie wyręczyć.
Chociaż nie wiem.
To jest jakby polityka światowej korporacji, że oni organizują coś takiego i no wiesz, jak zgarniesz 100 tysięcy w konkursie, to możesz sobie przez następny rok siedzieć i robić kolejną książkę. Więc konkurs jest fajny pod względem PR-owym, a pod względem takim, że te osoby, które interesują się ilustracją jako dziennikarze czy krytycy, zwracają na nie uwagę, bo wiem, że też inni koledzy, koleżanki, głównie koleżanki też na ten zwracają uwagę. A po drugie jest kasa do wygrania, która ci umożliwia ci po prostu pracę nad innymi projektami. I tych konkursów jest coraz więcej, tak to obserwuję.
A czy miejsce zamieszkania ma znaczenie, bo mówisz o tym, że ilustrator może mieszkać wszędzie i pracować dla wydawnictw na świecie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że bliskość dużych miast, agencji reklamowych, prasy, czyli potencjalnych klientów jest ważna.
To chyba zależy od tego, jak sobie ktoś jakieś metody wypracowuje, nie? Jakby, no tak, nie ma się co, bo internet daje taki pozory złudzenia, że wszystko da się załatwić via mail. Nie, tak nie jest. Czasami kontakt osobisty jest bardzo ważny. No ale jeżeli pracujesz dla klienta szwedzkiego, to równie dobrze możesz mieszkać w Bieszczadach, a równie dobrze możesz mieszkać w Warszawie, byle byś dotarła na to lotnisko oraz na jakiś czas się pokazała u wydawcy. Nie? No.
To, co jest dla mnie dużą wartością wywiadów, które trafiły do książki, to fakt, że nie uciekasz od dygresji osobistych, czyli namawiasz autorów do tego, żeby opowiadali nie tylko o swoim warsztacie i życiu zawodowym, ale też rzeczach, które ich kształtowały, czy nawet czasami prywatnych doświadczeniach. No bo w ten sposób pokazujesz, jak powstawała ich wyobraźnia.
No tak, bo to jest jakby nierozerwalnie są związane, że nasze doświadczenia, jakieś rzeczy z dzieciństwa, czy w ogóle to, co przechodzimy, przez co przechodzimy w życiu, rzutują na to, jak pracujemy później. No, przykład Emilii Dziubak jest chyba taki najbardziej kardynalny, kiedy ona umieszcza miasteczko, w którym się wychowała, w tych ilustracjach, czy swojej fascynacji klasycznym malarstwem. Była mama Emilii Dziubak, która zajmowała się takimi rzeczami, więc jakby trudno tak naprawdę oddzielić tą twórczość od życia po prostu.
No i zmierzając już trochę w kierunku podsumowań, twoja książka, jak powiedziałam na początku, ma pokazać, jak zmieniał się rynek polskiej ilustracji na przestrzeni ostatnich 2-3 dekad. No i do jakich wniosków ty doszedłeś, czyli gdzie byliśmy, a gdzie jesteśmy dziś?
W latach 90. byliśmy w ciemnej, nie skończę, ponieważ nagle wszyscy ci twórcy, którzy byli w pewien sposób pod parasolem państwowych wydawnictw, zostali na lodzie praktycznie. Osoby, które wcześniej, tak jak Józef Wilkoń, załatwiły sobie kontakty. Może ważna dygresja, Józef Wilkoń w czasie stanu wojennego powiedział: nie robię nic z wami. Przestał rysować dla polskich wydawców, a miał już na tyle wypracowane kontakty z zagranicą, że jakby nie zatopiła go tam polski turbokapitalizm. No, a Butenko był tak z kolei popularny, że zawsze będzie, wiesz, robił nowe książki. Ale część osób nagle poszła w odstawkę i to się tyczy zarówno świata komiksu, bo tak samo było z polskim komiksem. Wystarczy poczytać wspomnienia Tadeusza Baranowskiego, że nagle z uwielbionego autora po prostu stał się człowiekiem, który nie wiedział, co z tym zrobić. I wszyscy zachwycili się tymi rzeczami, wiesz, na licencjach. My chcieliśmy po prostu czytać Spidermana i Kubusia Puchatka. No i tak było do 2000, gdzie pojawiły się właśnie dwie siostry, Ezop Muchomora, później następna fala. A dzisiaj mi się wydaje, że zmieniły się pewne proporcje. Tak jak kiedyś prasa była świetnym miejscem do tego, żeby dobrze zarabiać, tak dzisiaj już nim nie jest.
To dotyczy też dziennikarzy.
No, oczywiście, mówię to z autopsji. Reklama też już nie jest taką dobrą branżą jak kiedyś. Ja zazdroszczę moim kolegom starszym o 10 lat, że oni po prostu, no kurczę, 10 lat pracy zarobili sobie na dom i w ogóle są poustawiani, a teraz mogą tam robić co chcą. Ja już się na to nie załapałem. Ani na te dobre czasy dziennikarstwa. I chyba teraz książka, przez to właśnie, że ten świat jest tak otwarty i polska ilustracja książkowa, jakby ktoś sobie przypomniał na Zachodzie, że rzeczywiście zawsze byliśmy w tym dobrzy i każdy kolejny sukces Polaków sprawia, że ktoś na to patrzy przychylnie.
No i rynek gier wideo, bo o nich też warto powiedzieć.
Trzeba o tym powiedzieć, że nie wiem, jest kilka takich stanowisk w branży gier wideo, charakter artist, 2D artist, czy koncept artysta, mówiąc po polsku, czyli ktoś, kto przygotowuje jakby takie pierwsze rysunki, pierwsze designy postaci.
Czyli na przykład wymyśla twarz Wiedźmina.
Wymyśla twarz Wiedźmina albo wymyśla elfy. No to jest, światy gier są tak złożone, tak komplementarne, tam jest tyle roboty, że myślę, że zarówno dla osoby, która zajmuje się ilustracją marketingową, jak i właśnie charakter designem, czy koncept artystą, czy człowiekiem, który będzie ilustrował lokacje gier albo architekturę w grach. Jest tam kupa fajnej pracy i to jeszcze stałej pracy, bo tam jest dużo roboty etatowej.
Chociaż to już troszeczkę przypomina fabrykę. Każdy specjalizuje się w dokręcaniu konkretnej śrubki.
Wiesz, no produkcja gier wideo, tych dużych, to jest przemysł. O tym się mówi, to jest przemysł gier wideo. Oczywiście są czasami, cały czas są małe studia, które robią takie gry jak Limbo, ale też język gier wideo też się bardzo zmienił już. Jakby to, że te wszystkie silniki do gier są tańsze, łatwo dostępne. Mamy teraz ogromną falę niezależnych gier wideo, które, nie wiem, pewnie Państwo grali w Journey albo w Limbo i wraca takie, nie wiem, estetyka retro, 8-bitowa. Jest dużo, bardzo dużo przestrzeni dla projektantów i dla artystów, dla rysowników. Bo nie ma już tej konieczności, żeby robić tylko hiperrealistyczną ilustrację, hiperrealistyczną grafikę w grach wideo.
Tutaj chyba postawiłabym kropkę i przekazała głos Państwu. Zachęciła do tego, żeby zadać pytanie.
Ale szkoda, że nie ma Bartka. Bartek na pewno tutaj opowiedział ciekawsze rzeczy. Ja tylko gram w gry i też obserwuję to jako po prostu gracz. Teraz gram mało, mam córeczkę, więc od 14 miesięcy nie włączyłem konsoli.
Czy chcą Państwo zadać autorowi książki jakieś pytania, a może bohaterom naszych wywiadów, którzy tutaj z nami też dzisiaj są? Ja chętnie przekażę mikrofon. Chyba, że wybierają Państwo rozmowy w kuluarach.
To ja mogę coś powiedzieć. Halo, halo. mogę powiedzieć, jakim przeżyciem był dla mnie wyjazd na targi książki do Bolonii. To są największe targi książki dla dzieci, 1400 wydawców. Jechałem tam po to, żeby szukać kontaktów jakieś 10 lat temu. I to było dla mnie naprawdę bardzo takie ciekawe przeżycie, bo wziąłem pod pachę dużo ilustracji, wizytówek i nie byłem z nikim umówiony. Postanowiłem chodzić po tych targach i się tam przedstawiać. Nazywam się taki, tak, proszę, to są moje prace. I przekonałem się, że takich ludzi jak ja jest tam setki. W Polsce miałem jakieś stałe zamówienia na ilustracje, ale tam zobaczyłem prawdziwą konkurencję i tłum bardzo zdolnych artystów, którzy mieli pod pachą wydane książki. Całe autokary chyba studentów, nie wiem, szkół artystycznych przyjeżdżały, nie wiem, z Włoch, z Niemiec, żeby tam uczyć się autoprezentacji. I tam się przekonałem, że być zdolnym rysownikiem to mało. Trzeba jeszcze mieć szczęście, trzeba jeszcze umieć opowiedzieć o tym, co się robi i pokazać, tu jestem, przekonać, w ogóle umówić się z kimś, kto może zwrócić na tą pracę uwagę.
Czyli
i
trzeba być
dać
własnym
szansę.
PR-owcem jednak.
Tak, od tego bardzo dużo zależy. Od tego, żeby w ogóle pokazać, że się jest, że się istnieje. Także każdemu, znaczy potrzebny jest upór, talent, no trzeba, żeby wykonywać ten zawód i jakby się w nim rozwijać, trzeba mieć kilka różnych talentów, no, ale przede wszystkim taki upór i determinację, żeby to chcieć robić, skupić się na tym.
No. To ja bym jeszcze zapytała Anię Halarewicz o specyfikę pracy, jeśli chodzi o ilustrację mody. Wiem, że ty nie chcesz tylko i wyłącznie ograniczać się do tego, do tej szufladki, no ale jednak w tej ilustracji mody dużo osiągnęłaś, pracujesz dla czołowych tytułów w Polsce. Jak to w Polsce wygląda?
Właśnie chciałam teraz, tak myśląc o tym zaszczycie znalezienia się w tej książce i tej łatce, niełatce ilustratora mody i myślę sobie w ogóle o tym, co robię, o swojej pracy, że chyba zawsze chciałam bardziej być malarzem. Stąd próby zdawania na Akademię na Malarstwo, gdzieś później grafika, bo nawet chyba sama w głowie nie czuję się ilustratorem, stąd może często problemy w korektach, że ta postać jest za smutna, albo no tutaj w tej scenie chodziło o to, żeby narysować, a ja zawsze tak tłumaczę, że nastrój, oczy tej kobiety wyrażają jakby to, co jest w tym tekście, tylko jakby przetworzone przez moje...
A komu musisz to tłumaczyć redaktorom, którzy się boją smutnych?
Wydaje
obrazku.
Mi się, że tutaj nawet często to jest fotoedytor, tak mi się wydaje, że często to jest kwestia tego, że ta ilustracja musi się zmieścić w pewnym rozkładzie. Często to nie jest to idealna forma, że tekst się dopasowuje do ilustracji, tylko ja się muszę dopasować do wolnego tekstu, więc często to może ograniczyć moją fantazję i wolność twórczą. Więc tak trochę balansuję, tak zresztą sam ten nagłówek, mam w sobie zbyt wiele krnąbrności, ja bardzo przeżywałam oczywiście w domu i mówię to od razu, koniec, zlecenie, bo jestem uparta, nie uczę się i ciężka we współpracy. Stąd jednak takie bardziej, że malarz i ten drugi świat malarstwa sztalugowego, nazwijmy to tak, chociaż nie używam sztalugi, nigdy nie używałam sztalug. Ale no muszę mieć jakiś wentyl od tego świata ilustracji, który wydaje mi się, że jak za długo w nim siedzę, to gdzieś ta wolność i kreacja mnie, no chciałabym pójść dalej i więcej, a zostaje sprowadzona na ziemię nieraz brutalnie. No ilustracja mody wydaje mi się właśnie wolnym światem, dlatego że jest to jakaś interpretacja mody i nie jest to rysunek żurnalowy, który ma być bardzo techniczny, ma być wyznacznikiem dla kogoś wykonania tego projektu, tylko właściwie jest często zupełnie niezwiązany, jak patrzę się na taką pracę, w ogóle ciężko jest czasami powiedzieć, ale dlaczego to jest ilustracja mody, jeżeli już jest jakaś postać w ogóle. I często mówię, że ta ilustracja mody to jest jakiś sposób, to jest kreska, to jest jakaś lekkość i elegancja, czyli coś wspólnego z modą, ale nie przerysowywanie ubranek.
Pojawił się Bartek Gaweł, to może właśnie wrócimy. Jak ciebie, Bartek, nie było, to rozmawialiśmy o tym, jakie są przestrzenie, jakie są szanse dla rysowników i ilustratorów w branży gier wideo. To może opowiesz, bo wiesz, nie będę za ciebie mówił tutaj.
O matko, to tak na wstępie, ledwo co przyszedłem już. Czy możesz powtórzyć jeszcze raz?
Co ciekawego do zrobienia w branży gier wideo ma ilustrator, ilustrownik?
O matko, no dużo.
Może najpierw opowiedz o swoich osiągnięciach w tej branży, bo być może są na sali tacy, którzy nie wiedzą, no czym się zajmujesz.
Ja jestem ilustratorem, konceptartystą i pracuję w branży gier wideo od 12 lat już w tej chwili. W tej chwili pracuję w CD Projekcie. Pracowałem przy trzech odsłonach gry Wiedźmin. No i właściwie w tej chwili pracuję głównie jako ilustrator. Wcześniej pracowałem między innymi jeszcze jako art director, wcześniej jeszcze jako odpowiedzialny za różne działy, dział postaci, dział lokacji i tak dalej. Natomiast w tej chwili moja rola ogranicza się jedynie do ilustracji. I co, Sebastian, możesz jeszcze raz powtórzyć?
Jasne. Co do zrobienia ciekawego w branży gier wideo ma ilustrator?
Bo trochę z naszej rozmowy wynika, że to jest takie środowisko, które daje szansę ilustratorom, żeby z jednej strony robić super kreatywne rzeczy, a z drugiej jednak otrzymywać godziwe honorarium.
Tak, to prawda. Honorarium jest niezłe. Ja mam w tej chwili takie trochę mieszane uczucia, bo ponieważ jednak to 12 rok już jestem w tej branży, to ta branża ma swoje plusy i minusy, oczywiście jak każda, natomiast tak sobie myślę...
Może ja ci dam swój mikrofon, bo...
Chyba jestem naelektryzowany. No więc ta branża jest, ma swoje plusy i minusy, oczywiście jak każda. Znaczy minusem takim podstawowym tej branży może jest taki, że długość produkcji nad jednym projektem to jest liczone w latach. Więc w trakcie takiej produkcji to się człowiek może naprawdę już zmęczyć w pewnym momencie pewnie. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast co jest super w tej branży, to to, że można wymyślać, tworzyć i kreować nowe światy. Zupełnie prawie że w nieskrępowany sposób. Oczywiście w ramach jakiejś tam ogólnej wizji danego projektu, natomiast no, taki ilustrator i czy tam konceptartysta ma dużą swobodę i dużą wolność twórczą, więc można się nieźle wyszaleć przy tym.
Nad jakim światem teraz pracujesz?
Ja w tej chwili pracuję, właściwie cały czas siedzę w tym Wiedźminie, już to po prostu... Ja w tej chwili pracuję przy grze karcianej, przy gwincie. Więc cały czas siedzę w tym Wiedźminowie. Natomiast no, to zależy oczywiście od firm, zależy od różnych projektów. No, można siedzieć w różnych środowiskach, czy tam właśnie światach, czy projektach. I stylistyki są różne, i inspiracje są różne w każdym z takich projektów, więc myślę sobie, że jeśli ktoś chciałby, to znajdzie coś fajnego dla siebie na pewno. Tym bardziej, znaczy, też niezaprzeczalnym oczywiście plusem tej branży jest to, że ona stale się rozwija, że no z roku na rok jest coraz więcej projektów, z roku na rok są coraz większe pieniądze w to inwestowane i no jest to szansa dla młodych głównie, też myślę sobie, żeby znaleźć takie miejsce, gdzie można rozwinąć skrzydła, nauczyć się dużo i też zdobyć takie pierwsze doświadczenie i taką stabilną po prostu pracę.
Sorry, tak cię z łapanki wziąłem, ale się spóźniłeś, więc wiesz.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? Może się ośmielił w trakcie, albo przyszło mu do głowy jakieś pytanie, które chce zadać autorowi książki lub bohaterom? Jeśli nie, to bardzo dziękuję, Sebastian, za rozmowę. I
ja też dziękuję.
Dziękuję wszystkim przybyłym słuchaczom i bohaterom książki.
No i miesięcznicy, strzał znikąd.
I święta niepodległości nad głową. No i zapraszam tutaj do autora autografy i zachęcam do tego, żeby nabyć książkę, którą dzisiaj można kupić w promocyjnej cenie
tutaj za rogiem
w księgarni Zachęty.
Dziękuję bardzo.